Więc proszę Państwa, dzisiaj wybrałem Państwu pewne zagadnienie, które jest dyskutowane we współczesnej filozofii religii. Ona także dotyczy jednej z istotnych idei religijnych, mianowicie idei zbawienia. Jak Państwu wspominałem, wśród tych określeń istotnych idei religijnych jest chociażby koncepcja objawienia, koncepcja nawet grzechu, koncepcja świata. Każda religia w jakimś sensie do tego nawiązuje. Jedną z zasadniczych idei, która także pojawia się w każdej religii, to jest idea zbawienia. Czyli każda religia proponuje pewną wizję życia po śmierci. Otóż we współczesnej filozofii religii pojawiła się bardzo interesująca dyskusja, która przede wszystkim dotyczy zakresu religii chrześcijańskiej. Mianowicie dyskusja wokół kwestii piekła. Co to jest za dyskusja? Ja to Państwu przedstawiam podstawową bibliografię, która dotyczy tego zagadnienia. Mianowicie jest praca dosyć nowa profesora Hryniewicza, Nadzieja grzesznych ludzi, problem piekła we współczesnej filozofii religii. Jak Państwo widzą, jest to nowa publikacja, która niedawno wyszła. Ale właśnie ta publikacja w dużej mierze nawiązuje do tej drugiej książki, którą Państwo mają tutaj. To jest pewna antologia tekstów z Problem w Hell. Antologia, która wyszła w 2010 roku. I ta antologia prezentuje współczesną dyskusję na temat piekła. Oczywiście filozoficzną dyskusję. To nie jest dyskusja tylko i wyłącznie teologiczna. Na czym polegają te kary piekielne, cielesne, czy mocniej tam się smaży, słabiej się smaży, na czym to polega. Tylko bardziej jest postawiony pewien problem filozoficzny, który za chwilę Państwu przedstawię. I są ukazane bardzo różne stanowiska. Bardzo różne stanowiska w tej kwestii. Ta antologia nie jest antologią, która przedstawia jakby jeden nurt tej dyskusji, ale właściwie mogą Państwo tam spotkać zaprezentowane różne stanowiska, które dotyczą istnienia piekła, możliwości istnienia piekła, negacji istnienia piekła, możliwość wyjścia z piekła. I wreszcie trzecia praca, którą Państwo mają tutaj zarysowaną w bibliografii, to jest praca z Oxford Handbook of Eschatology. Również, jak Państwo widzą, jest to publikacja dosyć współczesna, 2010 rok, która nie tylko dotyczy samego zagadnienia, które dzisiaj Państwu będę starał się przedstawić, ale również tych kwestii eschatologicznych, więc ta ostatnia praca gdzieś łączy w sobie elementy filozoficzne, elementy teologiczne. Natomiast te dwie pierwsze prace z pewnością starają się poruszać po tym zagadnieniu na płaszczyźnie filozoficznej. Chociaż profesor Hryniewicz, ksiądz Wacław Hryniewicz, jest to teolog katolicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bardzo znany polski teolog, który specjalizuje się troszeczkę w teologii prawosławia, jest twórcą pewnej koncepcji, która często jest określana przez niego uniwersalizmem zbawienia, czy nadzieją zbawienia dla wszystkich. Stąd profesor Hryniewicz jest dosyć uznanym teologiem nie tylko w Polsce, ale nawet na świecie. I bardzo silnie interesuje się właśnie zagadnieniem istnienia piekła, negacji istnienia piekła i tak dalej. Może zacznijmy od przedstawienia głównego problemu. Mają tutaj Państwo pewną tezę, która jest promowana przede wszystkim przez Johna Hicka, znowu nazwisko, które Państwo już pewnie kojarzą z naszych wykładów, czy w ogóle z filozofii religii, bo jest to jeden z pierwców i twórców filozofii pluralizmu religijnego. Ale dobrze, John Hick w tych swoich koncepcjach uniwersalistycznych formuje ten problem filozoficzny, który właściwie brzmi bardzo prosto. Czy piekło jako wieczna kara, jako istnienie pewnego odwiecznego zła, nie jest sprzeczne z pewną ideą Boga, który jest miłością, który jest suwerenny? Jak pisze John Hick, istnienie grzeszników w piekle zamazuje i podważa sens całego dzieła stworzenia. Jest jakby, tak mówiąc bardzo lapidarnie, istnienie piekła jest pewną porażką Boga. Boga, który jest miłością, Boga, który stworzył człowieka, aby ten zjednoczył się z nim. I czy Bóg, który pragnie, aby wszyscy poznali Go, Bóg, który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, takie świadectwa nawet znajdziemy w tekstach biblijnych, czy przypadkiem odwieczne oddzielenie ludzi od Boga nie jest jego największą porażką. A skoro jest wszechmocy, to jednak mógłby w jakimś sensie temu zaradzić. Kolejna jakby taka problematyzacja tego zagadnienia to jest sama idea kary wiecznej. Chociażby znowu ten problem postawiony w następujący sposób. Czy nieskończona kara i męka, bo taka idea piekła najczęściej jest obecna w tradycji, że jest to coś trwałego, nieskończonego i niemożliwego do przezwyciężenia, bo taka jest główna idea piekła. Jak ktoś idzie do piekła, to znaczy, że już nie ma możliwości pojednania się z Bogiem. Jest to wieczne, jest to nieskończone, jest to trwałe. Czy przypadkiem nie jest to coś niewspółmiernego do nawet możliwych win człowieka? No bo czy człowiek rzeczywiście zasługuje na odwieczne potępienie? Oczywiście, każdy, jak coś tam nabroi, zasługuje na pewną karę, aby się poprawić, aby się zmienić, ale czy jakby kara piekła nie jest dysproporcjonalna do możliwości nawet grzechu człowieka? Nasze grzechy są jakieś tam skończone, nawet jeżeli się odwraca i tak dalej od człowieka, to jednak to zawsze jest w granicach ludzkiego pojmowania. Tak może wygląda sama ta problematyzacja zagadnienia. Jak zobaczymy, odpowiedzi na te pytania są bardzo różne. To nie jest tak, że są tylko zwolennicy albo istnienia piekła, że jednak jest to sprawiedliwe, bo to człowiek nie chce, bo to jest wola człowieka, przecież Bóg na siłę nie chce nikogo wprowadzić, a jeżeli nie chce do nieba, no to po co Pan Bóg go na siłę tam ma wprowadzać? I również są tacy, którzy uważają, że jednak Bóg jest w stanie przezwyciężyć i wprowadzić każdego człowieka do nieba. I oczywiście są takie stanowiska bardzo pośrednie. Czasami to zagadnienie, jak Państwo widzą, jest formułowane w kontekście teodycei. I zresztą w takim kontekście to zagadnienie, które możemy nazwać filozofią piekła, pojawia się we współczesnej filozofii anglosaksońskiej. Ona najczęściej jest w kontekście teodycealnym, czyli teodycei, czyli pewnej próby usprawiedliwienia Boga w obliczu istniejącego zła. Czy takie przymioty jak wszechmoc, jak nieskończona miłość i miłość i wszechmoc Pana Boga są do pogodzenia z istniejącym złem. I właściwie w tym kontekście również rozważa się to zagadnienie piekła, ponieważ jakby zło nieskończone, trwające nieskończenie, no jest również pewnym pytaniem o dobroć i wszechmoc Pana Boga. Więc trzeba przyznać, że to zagadnienie piekła, jeżeli pojawia się w filozofii, ono najczęściej ma kontekst teodycealny, pewnej obrony Pana Boga, usprawiedliwienia Pana Boga i najczęściej właśnie również kształtuje się w ramach tej koncepcji rozpowszechnionej przede wszystkim przez Johna Hicka właśnie powszechnym zbawienia ludzkości. Zwolennicy tej powszechnej koncepcji zbawienia ludzkości uważają, że człowiek kiedyś po prostu dojrzeje do oglądania Pana Boga. Nawet jeżeli, byśmy powiedzieli tak w sposób bardzo czasowy, po śmierci zasługują na jakieś oddalenie, to kiedyś zrozumieją, dojrzeją i tak dalej. Więc nawet każdy człowiek będzie jakby doprowadzony do tej jedności, do jedności z Panem Bogiem i to jest pewna również moc działania samego Boga, że Bóg jest w stanie ludzi do takiego pojednania doprowadzić. Swinburne na przykład, który również do tego zagadnienia troszeczkę podchodził ze swoją koncepcją spójności teizmu, zwraca uwagę, nie wszyscy się zgadzają oczywiście z tymi tezami Swinburna, że każde cierpienie czy każde zło właściwie jest okazją do tego, żebyśmy się uczyli, aby człowiek wyciągnął pewne lekcje z tego powodu. Czyli można powiedzieć, że każde zło w jakimś sensie jest dobroczynne dla każdego z nas. My z każdego zła jesteśmy w stanie coś wyciągnąć. No, Państwo uczestniczą w nudnym wykładzie, no to mogą powiedzmy pocierpieć troszeczkę, odrobić lekcje i tak dalej. Więc zawsze można coś z tego wyciągnąć, z każdego cierpienia. Natomiast wielu ludzi, którzy polemizują troszeczkę ze Swinburnem, uważają, że może do końca tak nie jest. Jednak są cierpienia, jest pewne zło, które niszczy człowieka. Są pewne zła, które jakby nie powodują, że człowiek wzrasta w swojej dobroci. Oczywiście Bóg, jak pisze Swinburne, wynagrodzi tych, którzy cierpieli i to, co musieli znosić za życia doczesnego. Natomiast ludzie o niepoprawnym i złym charakterze zasługują na piekło. Czyli według Swinburna można wskazać, że są ludzie, którzy przez swoją trwałość zła, przez utrwalenie pewnego zła w swoim charakterze, nie są w stanie wejść do nieba. On jakby uważa, że po stronie człowieka może być taka sytuacja, że jakby nie dopuszcza Pana Boga, żeby Bóg go przemienił i tak dalej. Czyli właściwie Swinburne przyjmuje raczej klasyczną koncepcję piekła, czyli że jest to trwałe oddzielenie, gdzie już nie będzie możliwości połączenia się z Panem Bogiem, czy jakiegoś pojednania. Czyli niektórzy uważają, że takie koncepcje związane właśnie z tym stanem, z jednej strony Bóg, z drugiej strony piekło, no są troszeczkę takie dualistyczne. Natomiast obrońcy będą twierdzić, że jest to tylko i wyłącznie szacunek, jaki Bóg ma dla woli człowieka, dla wolnej woli. Jeżeli ktoś nie chce wejść w relację z Panem Bogiem, to Bóg na siłę nie będzie do niego wprowadzał. Adams, kolejny przedstawiciel tej teorii związanej z dyskusją o piekle, właściwie uważa, że trzeba odrzucić tą chrześcijańską, dominującą naukę o piekle i bardzo zdecydowanie opiera się, czy opowiada się za doktryną powszechnego zbawienia. I argumentuje to w ten sposób, że właśnie doktryna powszechnego zbawienia, czyli że Bóg wszystkich kiedyś doprowadzi do pojednania, właściwie jest o wiele bardziej spójna z koncepcją Boga chrześcijańskiego, czyli z pewną koncepcją natury Pana Boga, niż tradycyjna nauka, która na przykład jest przyjmowana w teologii katolickiej. Bo według niego oznacza to, że Bóg byłby kimś bardzo okrutnym. Czyli z jednej strony stwarza człowieka, daje mu wolną wolę, a z drugiej strony wystawia go na jakieś destrukcyjne siły i mówi: a próbuj, walcz, nie udało ci się, sorry, już nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Czyli według niego jest to bardzo niespójne z obrazem Pana Boga. Czyli patrzmy, że we wszystkich tych dyskusjach jest kwestia jakiegoś akcentu. Czy bardziej akcentuje się wolność woli człowieka, że człowiek jest tym, który decyduje o swoim życiu, o tym, czy chce być w jedności z Bogiem, czy też nie. Albo z drugiej strony akcentuje się pewne przymioty Pana Boga, również jakby podkreślając Jego wszechmoc. Czyli Bóg, będąc miłością wszechmocy, w jakimś sensie jest w stanie doprowadzi człowieka do pewnej dojrzałości, również w jego wyborach, w jego rozumieniu i tak dalej. No i właśnie Adams też posługuje się taką argumentacją podkreślającą, że pogląd, że ludzie byliby, jacyś ludzie oczywiście, byliby na stałe oddzieleni od Pana Boga, no jest jakąś dramaturgią, jest czymś właściwie dla niego nie do przyjęcia. Że Bóg jednak doprowadzi, czy da możliwość każdemu człowiekowi jakiejś skruchy. I może przejdźmy do tego, co również proponuje ksiądz Hryniewicz w tej swojej książce. On zwraca uwagę na pewne teorie dotyczące piekła. Oczywiście znowu tu wcale nie mamy do czynienia z jakimiś teoriami czysto teologicznymi, ale pewnymi koncepcjami piekła, bo okazuje się, że jest kilka koncepcji piekła. I właściwie troszeczkę te dwie koncepcje piekła, jak już Państwo może zwrócili uwagę w czasie wykładu, one się dosyć mocno zarysowują i w zależności od tego również pojawiają się obrońcy albo zwolennicy istnienia czy negacji piekła. Jakie to są te dwie podstawowe teorie? Więc pierwsza teoria, od której wielu współczesnych filozofów stara się odejść, to jest teoria mówiąca, że piekło, te męki, te cierpienia, które spotkają człowieka po jego śmierci za niepoprawne życie, są nakładane przez Pana Boga jako kara, jako pewna zapłata za to, co człowiek uczynił. Co to oznacza? Że piekło nie jest jakimś wyborem człowieka, że człowiek mówi: nie, ja dziękuję za życie tam, chcę sobie żyć z dala od Pana Boga, tylko właściwie jest to coś nakładane wbrew człowiekowi. Że człowiek może by chciałby do tego nieba, no rzeczywiście trochę tam pobłądziłem, trochę byłem zły i tak dalej, no ale chciałbym tam jednak dostać się. Patrzmy, że odruch bardzo ludzki. Nieraz doświadczamy, że na przykład zasługujemy na pewną karę. Student na przykład nie uczy się cały semestr i mówi: no wie, że powiedzmy dwa i tak dalej, ale no leci na litość, nie? A może jednak, a może spróbujmy, a może szansa, powiedzmy i tak dalej. Patrzmy, że z jednej strony mamy świadomość, że kara powinna być sprawiedliwa, a z drugiej strony człowiek, no, wiedząc, że odwołuje się do jakiejś litości, miłosierdzia, dania kolejnej szansy i tak dalej. Więc zobaczmy, że w tej logice troszeczkę jest ta pierwsze stanowisko, że człowiek nawet chciałby dostać się do tego nieba, ale to Bóg w sposób sprawiedliwy dokonuje tego rozdziału. Patrzmy, że to nawiązuje do pewnych obrazów biblijnych, które mamy w Piśmie Świętym. Kiedy jest obraz sądu, to Pan Jezus mówi, idźcie precz i tak dalej. Oni też tacy oburzenia, gdzie widzieliśmy Cię nagim, gdzie widzieliśmy się i tak dalej. Mówię, cokolwiek jednemu z tych najmniejszych uczyniliście, mnieście uczynili. Czyli patrzmy, że jest to nie tyle wybór ludzi, którzy mówią, no tak, rzeczywiście, Panie Boże, nabroiliśmy, no nie możemy z Tobą, dziękujemy, do widzenia. Czyli patrzmy, że jest to pewna decyzja sędziego. A ludzie właśnie nawet protestują przeciwko temu, mówiąc, a gdzie widzieliśmy, dlaczego nas to skazuje? Tak by można interpretować ten tekst. Czyli to jest pierwsza teoria piekła, która jakby wyakcentowuje, że jest to coś nakładanego przez Boga, jako kara, jako zapłata za życie. Natomiast o wiele powszechniejsza dzisiaj teoria przyjmująca pewną koncepcję piekła, to jest właśnie ta druga koncepcja, która bardziej stara się wyakcentować, podkreślić, że oddalenie od Pana Boga, te kary, męki, piekło i tak dalej, to nie jest tyle coś, co Bóg nam arbitralnie narzuca, a my się buntujemy, mówimy nie chcemy tam, tylko że jest to konsekwencja wolnej decyzji człowieka, którzy odrzucają Boga i da zbawienia. I patrzmy znowu, tu mogą być bardzo różne akcenty, że w ogóle ludzie twierdzą, że my do Pana Boga nie, no co tam tak nudno będzie, tylko dobro czynić, to nic ciekawego i tak dalej, to my dziękujemy. Albo na tej zasadzie, że człowiek otrzymuje jakieś oświecenie, otrzymuje jakieś światło i mówi, nie, rzeczywiście na to nie zasługuje, muszę ponieść sprawiedliwą karę i tak dalej. I tup do piekła. Ale patrzmy, że jest to rzeczywiście jakby podkreślenie pewnego wymiaru konsekwencji wolnych decyzji, czyli albo to może być konsekwencja wolnych decyzji człowieka, albo w tym momencie również człowiek podejmuje wolną decyzję, że nie chce do nieba. Jak Państwu wspomniałem, bardziej powszechną dzisiaj koncepcją to jest właśnie ta koncepcja druga. Nawet kiedy Państwo sięgnęli po katechizm Kościoła katolickiego, to również w tych tekstach tam zapisanych bardziej się mówi o piekle jako konsekwencji ludzkich wyborów. Nie. To, co Państwu dzisiaj tutaj przedstawiam, to są to dywagacje filozofów. Czyli to nie tutaj Państwo, ja tu się nie odwołuję właśnie do pewnej doktryny katolickiej, dlatego że to jest teologia. Natomiast ja Państwu chcę pokazać pewien spór, jaki się toczy wśród filozofów. I oczywiście to nie jest spór, który jest toczony tylko i wyłącznie w łonie Kościoła katolickiego czy w łonie teologii. To jest raczej filozofowie po prostu rozpatrują pewne teoretyczne możliwości, jak to może być po tej śmierci i tak dalej. Również można rozpatrywać, co również komentuje profesor Kryniewicz z tej swojej pracy, przyczyny potępienia. Właśnie, potępieni odrzucają Boga z własnej woli i chociaż On nigdy nie przestanie pragnąć ich zbawienia jako celu, to nie może ich jednak zbawić, bo albo jest to logicznie niemożliwe, ponieważ nie może działać wbrew sprawiedliwości, albo wszystkie logiczne, możliwe środki mogące zbawić są moralnie niedozwolone. Czyli właściwie Pan byłby musiał działać znowu, posłużyć się pewnymi działaniami niemoralnymi, na siłę na przykład, zmusić człowieka i tak dalej. Czyli albo jest to pewna logiczna niemożliwość, bo Bóg nie może działać przeciwko własnej sprawiedliwości, albo gdyby podjął pewne działania, no to by musiał na przykład tak przymusić, czy złamać wolę ludzką. Znowu tutaj, jak Państwo widzą, te przyczyny potępienia, znowu pojawiają się różne dwie możliwości. Bóg nie pragnie zbawienia grzeszników z racji moralnie dobrych, lecz nieprzynaglających. Co to znaczy? Czyli ma zasadniczy motyw, aby wszystkich zbawić. Gdyby zbawił wszystkich, nie uczyniłby niczego niewłaściwego czy niedozwolonego, a jednak Bóg nie chce osiągnąć tego celu. Ma swoje racje. Czyli Pan Bóg mógłby doprowadzić wszystkich ludzi do zbawienia, ale my tych racji nie znamy, dla których On tego nie czyni. Albo gdyby Bóg zbawił potępionych, osiągnąłby cel niemoralny. Jego moralna doskonałość skłania go do odrzucenia grzeszników, mimo cierpienia, które stąd wynika. Czyli jak Państwo widzą, ciągle pojawia się to, że pewne działania Pana Boga mogą być w tym momencie jakby niespójne z Jego sprawiedliwością czy z Jego miłością. Inna rzecz, która no już wydawałoby się jest bardzo karkołoma z punktu widzenia filozofii, czyli na czym polega natura cierpień piekielnych. Oczywiście no, Państwo są świadomi, że nawet te obrazy, które pojawiają się w tradycji na przykład chrześcijańskiej, są to pewne obrazy piekła, ognia i tak dalej. Zresztą bardzo, bardzo sporadycznie, bardzo znikome. Nie mamy dokładnego opisu mąki męk infernalnych. To nie ma czegoś takiego, że mamy sprawozdanie stamtąd. I te opisy są bardzo lakoniczne. Natomiast filozofowie, kiedy zastanawiają się nad tym, nad tą naturą mąk piekielnych, to jak Państwo widzą, są dwa rodzaje cierpień, które się wskazuje. Które, na czym mogą polegać owe męki. Oczywiście zawsze tu trzeba być świadomym tego, że wchodzimy na teren, który dla racjonalności człowieka jest bardzo trudno dostępny. Jakim jest rzeczywistość pozaempiryczna. Mianowicie pierwszy rodzaj cierpień, na jaki filozofowie i też tradycja jakoś wskazuje, to jest pozbawienie wizji uszczęśliwiającej i wszystkie konsekwencje jej utraty. Czyli człowiek pozbawia się, jak pisał święty Augustyn, duchowego światła niezbędnego do ich życia i rozwoju. Czyli ludzie, którzy są pozbawieni tej wizji uszczęśliwiającej, są niezdolni do miłowania Boga i innych ludzi. Czyli samo pozbawienie tego dobra jest właściwie już ich unieszczęśliwa. Co to znaczy? To znaczy, że właściwie poza utratą tego jednego dobra właściwie człowiek nie ma jakichś dodatkowych cierpień. Czyli traci pewne dobro. Jest pytanie, czy to dobro poznał, czy też nie poznał tego dobra. Ale można powiedzieć, poza tym nie ma innych cierpień. Właściwie podstawowe cierpienie człowieka polegałoby na tym, że poznał pewne dobro, a niestety nie może z tego dobra korzystać. No, takie... No, miłość Boga, jego wspólnota z Nim, relacja i tak dalej. Czyli poznaje, kim jest Pan Bóg i właściwie tego dobra nie dostaje. Czyli w tym dobru nie uczestniczy i to samo w sobie jest już pewnym cierpieniem. A druga koncepcja, jak Państwo widzą, to nie jest tylko pozbawienie wizji uszczęśliwiającej, ale również pojawiają się tak zwane cierpienia podrzędne, które wynikają z innych jakby doświadczeń, czyli są to nieszczęścia uświadomione, doświadczalne. Co to znaczy? Co to są te podrzędne cierpienia? Generalnie dla każdego człowieka każde cierpienie nie jest podrzędne, tylko nadrzędne. My nigdy nie uważamy, że nasze cierpienia są jakieś tam gorsze. Zawsze one są gdzieś w centrum człowieka. Natomiast te cierpienia podrzędne w tych teoriach dotyczących stanów infernalnych mówią o tym, że są to pewne konsekwencje wynikające z naszych działań i czynów. Czyli jakby piekło będzie polegało na tym, że my do końca zobaczymy, jak mocno nabroiliśmy. Bo my czasami nawet nie wiemy, powiedzmy, jakie zło przez nas popełnione, czy to, co czyniliśmy, właściwie w jakim sensie miało dogłębne konsekwencje. I człowiek właściwie będzie przeżywał, że ojeny, zrobiłem coś takiego, ale to jeszcze to, tamto, u tamtego to jeszcze to spowodowało i tak dalej. Czyli jakby zobaczymy całą konsekwencję wszystkich naszych działań. Można powiedzieć, że również stan odmienny, czyli stan dobra, zjednoczenia czy wizji uszczęśliwiającej, również będzie polegał na tym, że doświadczymy wszystkich konsekwencji dobra, które uczyniliśmy. Czasami też nie zdajemy sobie sprawy, jakie konsekwencje przyniosło dobro, które uczyniliśmy. Ricardo sobie ciekawie też o tym pisze, o tym tak zwanym zmartwychwstaniu horyzontalnym w swoich ostatnich pracach. Natomiast piekło by polegało na tym, że nie tylko jesteśmy pozbawieni, ale właściwie dochodzą do nas jakby dodatkowe cierpienia wynikające z tego, że doświadczamy w sposób, nawet byśmy powiedzieli, zmysłowy, namacalny, wszystkie konsekwencje tego, co zrobiliśmy, uczyniliśmy. Oczywiście wszyscy filozofowie są świadomi tego, że te rozważania to jest tylko teoretyzowanie. I teraz może przejdźmy do pewnych koncepcji, jakby możliwości rozumienia piekła, które przedstawia zarówno ta antologia z Problem of Hell, czy profesor Kryniewicz z tej swojej pracy, jakby zarysowuje różne stanowiska, które pojawiły się we współczesnej filozofii na temat istnienia natury tego stanu infernalnego, tego stanu oddzielenia od Pana Boga. Pierwsza teoria, która właściwie wywołuje najwięcej dyskusji, sporów. Oczywiście jest to teoria, która właśnie, tu odpowiadając na głos Pana, w pewnym sensie polemizuje z oficjalną doktryną Kościoła, bo to nie jest oficjalna doktryna Kościoła, mówiąca o tym uniwersalizmie zbawienia. Oficjalna doktryna Kościoła, jak słyszymy w katechizmie, jednak mówi o istnieniu piekła i o realnej możliwości takiego stanu i że ludzie mogą się tam znaleźć. Oczywiście katechizm czy nauczanie Kościoła nie przesądza, kto, kiedy i za ile i jak na długo i kto tam będzie, ale ten stan jest przyjmowany jako stan wiecznego oddalenia, oddzielenia od Pana Boga. Nie, tego nie stwierdza. Teoretycznie, pomijając oczywiście szatana, który jakby już zaludnił tą rzeczywistość. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia doktryny katolickiej Kościół nigdy nie rozstrzygnął, kto znajduje się w piekle. Co jest ciekawe, że Kościół rozstrzyga w pewnym sensie swojej doktrynie o tych, którzy są zbawieni. To są święci. Czy ogłaszenie świętego oznacza, że ten człowiek jest zbawiony. Ale patrzmy, że nie ma żadnego orzeczenia, które mówi, że ktoś jest potępiony. Ale ekskomunika dotyczy życia doczesnego. Natomiast nie dotyczy życia wiecznego. No, dobrze może, ale człowiek nie ma władzy nad rzeczywistością infernalną. Nie? To jednak może i to dobrze jest, że jednak nad tą rzeczywistością władzy nie mamy. Więc wszystkie orzeczenia nawet dotyczą, nawet właśnie z komunika i tak dalej, dotyczą stanu tutaj. To jest wyłączenie z Kościoła. Natomiast stany infernalne są dla człowieka niezbadane. Ale co ciekawe, że Kościół nigdy nie orzekł, że na przykład Judasz znajduje się w piekle. Pan Jezus powiedział, lepiej było, gdyby ten człowiek się nie narodził, ale to, czy on jest w piekle, Kościół nigdy się na te tematy nie wypowiada. Tak, ale nie powiedział, no, o kim zadecyduje, że jest w piekle, będzie w piekle. No, nie ma czegoś takiego. Nie? I wydaje mi się, że to jest pewna mądrość Kościoła, ale na pewno oficjalna doktryna mówi o tej realnej możliwości i że jest to stan odwieczny. Czyli są zbawieni i jest piekło. Ilu tam będzie, nie wiadomo. Więc pierwsza doktryna, która, jak tu wspomniałem, w dużym stopniu polemizuje z oficjalną doktryną Kościoła katolickiego, to jest uniwersalizm zbawienia, czyli każda powołana do istnienia osoba wcześniej czy później zdoła pojednać się z Bogiem, który jest miłością ostatecznym źródłem wszystkiego, co istnieje. Czyli będzie to przywrócenie królestwa pokoju, harmonii, powszechnej przyjaźni, zniwelowane zostaną wszelkie przejawy zła, krzywdy, uzdrowione zostaną wszystkie relacje międzyosobowe. Bóg pojedna, tak używając języka biblijnego, Bóg pojedna wszystkich we wszystkim. I dokonuje się to mocą Pana Boga i tak dalej. Patrzmy, dlaczego ta doktryna nie jest przyjmowana przez Kościół? Ponieważ mamy zupełnie inne świadectwa mówiące o realnej możliwości piekła. Więc dlatego ta doktryna nie jest przyjęta. A trzeba przyznać, że ta doktryna, właśnie Thomas Talbot, filozof amerykański, jest w tej antologii głównym przedstawicielem tego. On argumentuje, że uniwersalizm zbawienia wynika z tej chrześcijańskiej koncepcji Boga jako wszechmocnej, przeobrażającej, zwycięskiej miłości. Ale tu można zacytować pewne teksty właśnie z listu świętego Jana, z Tymoteusza. Bóg nie chce, aby ktoś zatracił się i zginął, na przykład z drugiego listu świętego Piotra. Jest przebłaganiem nie tylko za nasze grzechy, ale za grzechy całego świata. Jego zbawcza wola, popatrzmy, to jest podkreślenie jakby woli Boga. Czy jest coś w stanie ostoić się, kiedy Bóg tego pragnie? Czy Bóg właśnie w swojej potędze może nawet przekształcić najbardziej zatwardziałą wolę człowieka? Na te argumenty się powołują zwolennicy tego uniwersalizmu zbawienia. Z jednej strony, można powiedzieć, Bóg, który jest sprawiedliwą miłością, ale miłością przede wszystkim, i również podkreśla się pewną wolę Pana Boga, że wola Pana Boga na pewno jest nie do porównywania z wolą samego człowieka. Stąd Bóg swoimi sposobami i swoimi działaniami będzie w stanie nawet działać w tej rzeczywistości infernalnej. Bo to wcale nie oznacza, że od razu ta koncepcja zakłada, że piekła nie ma. Nie? Może piekło jako pewien stan przejściowy może istnieć, ale prędzej czy później Bóg będzie w stanie ludzi doprowadzić do tego. Talbot właśnie uważa, że tradycyjne rozumienie piekła jest wręcz niezgodne z chrześcijańskim pojęciem Boga. Rola woli Pana Boga i łaski jest decydująca, nawet w wolnych wyborach i decyzjach naszej woli. Bóg ma udział w ludzkich decyzjach i w jakimś momencie Bóg będzie na tyle przemieniał decyzję człowieka, naszą wolę, że uzdrowi również to wszystko, co jest złe i tak dalej. Talbot w tej swojej argumentacji za uniwersalnością zbawienia właściwie odwołuje się często do, można powiedzieć, kruchości, do pewnej przygodności człowieka. My niejednokrotnie dostrzegamy, jak bardzo krucha jest nasza wola, jak bardzo często trudno nam nawet ocenić moralną odpowiedzialność naszą czy nawet drugiego człowieka, ile czynników wpływa na nasze decyzje. Jak człowiek jest rozdarty, człowiek jednego chce czy nie coś innego, nieszczęsny ja człowiek, jak pisze sam święty Paweł, czy same teksty Paskala, więc Talbot też jakby odwołuje się do pewnej kruchości działania człowieka. Jak my sami jesteśmy zagubieni niejednokrotnie w pewnych postawach, działaniach i decyzjach. I to oczywiście ma działać na pewne usprawiedliwienie, że Bóg jakby na tyle wniknie w nasze działania, decyzje, wolę, że będzie w stanie nas całkowicie przekształcić. Właśnie Talbot powołuje się na to, że istnieje pewne zniewolenie naszej woli, że nie jesteśmy sami ustrzec się od pewnego grzeszenia, potrzebna jest łaska. Można powiedzieć, że zdaniem Talbota to zbawienie wszystkich jest pewnego rodzaju ocaleniem człowieka od wszelkiego rodzaju zniewolenia, z których sami nie jesteśmy w stanie się wyrwać. Bardzo często ci zwolennicy tego uniwersalizmu zbawienia pokazują nawet takie sytuacje bardzo ludzkie, właśnie chociażby uzależnienia od narkotyków, jak często ludzie gdzieś przez przypadek, a później cały czas ich wola nie potrafi z tego wyjść, więc oni się odwołują do wielu doświadczeń bardzo ludzkich, pokazujących, jak potrzeba pewnego działania, nawet można powiedzieć uzdrawiającego, żeby człowiek był w stanie wyjść, co właśnie cały czas mu przeszkadza, cały czas go krępuje, cały czas nie akceptuje tego, czyli z jednej strony ma pewne działania, których właściwie sam nie chce. I to również według nich jest pewien argument za tym, że Bóg ostatecznie będzie w stanie na tyle udoskonalić naszą wolę, że człowiek będzie w stanie opowiedzieć się całkowicie za Bogiem. Oczywiście przeciwnicy tej teorii uniwersalizmu zbawienia stawiają inne pytanie, chociażby dlaczego, jeżeli Bóg posiada taką moc uzdrowienia naszej woli, to nie czyni tego teraz. Dlaczego czeka do momentu śmierci człowieka? Natomiast Talbot i ci, którzy opowiadają się za tym uniwersalizmem zbawienia, uważają, że jest to pewna tajemnica Pana Boga. Czasami potrzeba czasu, lepiej później niż wcale. Nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkich losów człowieka. Czyli znowu patrzmy, że bardzo często ta jakby końcowa argumentacja troszeczkę wpada zawsze w pewien taki, bym powiedział, agnostycyzm, czyli pokazywanie pewnych takich rzeczy niewiadomych, że właściwie i tak do końca nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, ani rozwikłać, ani tajemnicy człowieka, ani dróg Pana Boga. I można powiedzieć, że w tym uniwersalizmie zbawienia, kiedy pojawiają się bardziej konkretne pytania, czyli dlaczego Bóg tego nie czyni tutaj, dlaczego Bóg od samego początku nie uczynił naszej woli bardziej doskonałej, gdzieś ci zwolennicy zasłaniają się właśnie taką apofatycznością, że to jest niewiadomo, że to są jakieś losy, które tylko jedynie Pan Bóg zna, czyli jakby ostateczne decyzje wkłada się i tak w pewną tajemnicę, która dla człowieka jest nie do przeniknięcia. Po drugiej stronie, można powiedzieć, tej teorii uniwersalnego zbawienia są wszystkie teorie, które nazywają się teoriami dobrowolnego odrzucenia Boga na zawsze. Czyli ludzie pozostaną w piekle na zawsze z dala od Boga. Zwolennicy tej teorii, również z punktu widzenia filozoficznego, bardzo często odwołują się do danych konkretnego objawienia, czyli na przykład tekstów biblijnych, zwłaszcza do wypowiedzi samego Jezusa. I najsilniej, to co już Państwu wspomniałem, podkreśla się, że jako istoty rozumne, obdarzone wolnością, a przez to podejmowania decyzji, możemy to czynić w sposób niezależny od przyczyn zewnętrznych i właściwie za to będziemy ponosić konsekwencje, które również Bóg będzie szanować. Jaka jest argumentacja zwolenników tej filozoficznej strony, czy tych filozoficznych koncepcji dobrowolnego odrzucenia przez Pana Boga? No znowu, podobnie jak, można powiedzieć, uniwersaliści, jeżeli tak ich możemy nazwać, odwołują się do pewnych doświadczeń ludzkich, że ludzie potrafią trwale, w sposób uporczywy, stanowczy, nawet byśmy powiedzieli cyniczny, opowiadać się przeciwko Bogu, przeciwko Jego miłości i trwać w tym. Czyli tacy ludzie można powiedzieć, istnieje i nadal istnieją. Czyli tacy, którzy w sposób świadomy, i to bardzo świadomy, negują istnienie Pana Boga, jakąkolwiek Jego miłość, a nawet działają w ten sposób, żeby uwłaczać samemu Bogu. Więc takich ludzi możemy spotkać. Czyli jest zbiór ludzi, którzy postępują w sposób całkowicie sprzeczny, a jednocześnie bardzo świadomy, z wolą samego Boga. I teraz jest pytanie, czy możemy znaleźć jakieś racje, które przemawiałyby za tym, żeby takich ludzi na siłę wprowadzić do nieba? No można powiedzieć, jeżeli on stanowczo odnamawia temu, no to w tym momencie trzeba go wprowadzić na siłę. Czyli ten, co odrzuca Pana Boga, działa przeciwko jego woli i Bóg właściwie jako ten, który jest już źródeł tej woli, również tą wolę będzie szanował, bo w tym momencie jakby szanuje swoją własną naturę. Jakie są racje, żeby Bóg musiał takich ludzi wprowadzać na siłę? Inna sprawa, że nawet jak Van Aragon pyta się, czy wszechstronna i wyczerpująca wiedza, którą człowiek otrzyma, czy zmieni jego postępowanie? Bardzo często nie. My wiemy, co jest dobre, a jednak tak nie postępujemy. Sama wiedza po prostu nie wystarcza. I nawet jeżeli Bóg nam da odrębną wiedzę na temat naszego postępowania, to wcale nie oznacza, że my od razu będziemy chcieli żyć nawet po śmierci razem z Nim. Bo to jest też argument, którym posługują się uniwersaliści, że w momencie, kiedy otrzymamy większe oświecenie, światło łaski, czy jakkolwiek to nazwiemy, no to w tym momencie człowiek od razu porzuci tą drogę i mówi, nie, no rzeczywiście błądziłem, wchodzę do Pana Boga. A patrzmy, że są ludzie, którzy wiedzą, co jest dobre, a jednak mówią, nie, ja właśnie tą drogą nie chcę, ja wiem, co jest dobre, ale mi to nie odpowiada. Bo tam nudno, bo niepotrzebne, bo to jest większa radość i tak dalej. Czyli patrzmy, że bardzo często ludzie mają pełną wiedzę na temat innej możliwości postępowania i świadomie tej drogi wcale nie muszą wybrać. Znowu to jest pytanie, które no już na pewno wykracza poza możliwości filozofii religii, ale znowu te teorie apokatastazy, czyli tej teorii jakby doprowadzenia do pełenności wszystkiego z Panem Bogiem, również jest mowa nawet w niektórych teoriach o tym, że nawet szatan mógłby się nawrócić. Oczywiście znowu jest to niezgodne z doktryną katolicką, która utrzymuje, że szatan, ponieważ był istotą doskonałszą człowieka, miał większe poznanie i tak dalej, więc jego wybór jest w jakimś sensie ostateczny. I oficjalna doktryna Kościoła na pewno nie mówi o nawróceniu szatana. Natomiast pewne teorie apokatastazy również taką możliwość proponuje. Czyli właśnie, że Bóg doprowadzi do pojednania wszystkiego we wszystkim. Natomiast można powiedzieć, te teorie filozoficzne, te dywagacje filozofów na temat natury, istnienia piekła, bym powiedział, o wiele silniej ograniczają się do człowieka, dlatego że tu chodzi właśnie o tą relację między wolą Pana Boga, wolą człowieka, ułomnością człowieka, szanowaniem woli człowieka. Wydaje mi się, że filozofowie wolą się ograniczyć do pewnego obszaru, który chociaż w pewnym sensie jest znany, mianowicie jakim jest człowiek, na ile oczywiście możemy dogłębnie człowieka poznać. Natomiast już dywagacje na temat istnienia szatana, no już można powiedzieć, przekraczają jakiekolwiek możliwości poznawcze filozofów. Zwolennicy tej koncepcji odrzucenia Boga na zawsze uważają, że jest to po prostu poszanowanie całkowitej woli człowieka. Znowu przeciwnicy, jak Państwo widzą, mają swoje argumenty przeciwko temu. Czy ktoś, kto wybiera odrzucenia Boga na zawsze, dokonuje tego aktu rzeczywiście w sposób wolny, czy rzeczywiście nasza wola jest w tym momencie już udoskonalona. Więc jakby polemizują, czy to na zawsze jest po prostu w możliwościach samego człowieka. Czy my, znając te wszystkie konsekwencje, które mogą się pojawić, byśmy takiego wyboru dokonali? Zwróćcie uwagę, do czego tu się odwołują przeciwnicy tej teorii dobrowolnego wyboru. Uważając, że znowu nie mamy żadnego doświadczenia takiego wyboru, gdzie znamy wszystkie konsekwencje, gdzie znamy całkowicie to, co jest w przyszłości, w życiu podśmiertnym i tak dalej. Czyli znowu my tylko możemy teoretyzować na temat takiego, można powiedzieć, udoskonałego wyboru. Bo nasze wybory to są zawsze te wybory, bym powiedział, w tej kondycji, jaką tutaj znamy. My nie znamy, jak będziemy wybierać, czy w ogóle będzie możliwy wybór, na przykład po śmierci. W na czym będą polegały tam wybory, jeżeli oczywiście takie wybory tam będą. Zwróć uwagę, że znowu tu pojawia się pewna sfera, która, bym powiedział, jest bardzo silnym teoretyzowaniem. Na ile inny będzie sposób wybierania, o ile w ogóle będzie istniał, po naszej śmierci. Zwolennicy tego dobrowolnego odrzucenia Boga na zawsze też bardzo silnie argumentują, że oczywiście cała ta teoria jest tylko możliwością odrzucenia Pana Boga. Wydaje mi się, że to, co silnie podkreśla się w tej nadziei zbawienia dla wszystkich, nawet to, co ksiądz Hryniewicz proponuje, że my nie wiemy, czy wszyscy ludzie opowiedzą się za tym, ale jest to na pewno możliwość, że są tacy, którzy jednak w tym kierunku mogą nie pójść. Kolejny problem, który pojawia się właśnie wobec tych zwolenników, w tej dyskusji zwolenników dobrowolnego wyboru, i też wracamy troszeczkę do tej natury rzeczywistości infernalnej, to jest właśnie pytanie o karę sprawiedliwą. Co to znaczy, dlaczego tu pojawia się pewien spór między, znowu bym powiedział, uniwersalistami a zwolennikami dobrowolnego wyboru? To jest pytanie, jaki jest sens kary? Czy w ogóle można mówić o karze wiecznej? Przeciwnicy istnienia piekła, czy odwiecznego istnienia piekła, uważają, że właściwie nie powinniśmy używać wyrazu kara. Dlaczego? Ponieważ kara oznacza pewne działania, które mają na celu, nawet jeżeli są to działania przykre, uciążliwe i tak dalej, nawet jeżeli są sprawiedliwe, to celem kary jest zawsze przemiana człowieka. My nie karzemy ludzi po to, żeby tylko znaleźć swoją satysfakcję i tak dalej. Kara, jeżeli ma mieć sens, musi doprowadzić do pewnej przemiany człowieka. To jest sens kary. Oczywiście bardzo teoretyczne, bo wiemy, że nawet taki sens ma mieć kara w systemach penitencjarnych. Bardzo często niestety takiego skutku wcale nie odnosi. Nawet do tego stopnia, że niejednokrotnie kara może zdeprawować człowieka. Patrzmy, kara więzienia. Ludzie, którzy idą na karę więzienia, wcale nie stają się lepszymi, niejednokrotnie nawet mogą stać się gorszymi. Ale oczywiście sama idea resocjalizacji ma doprowadzić do tego, że kara jest wtedy sprawiedliwa, kiedy ma doprowadzić, jest konsekwencją oczywiście czynów człowieka i ma doprowadzić do pewnej przemiany człowieka. I właśnie w tej dyskusji wokół kary sprawiedliwej pojawia się pytanie, czy jest jakikolwiek czyn człowieka, który domagałby się kary sprawiedliwej wiecznej. Właśnie tu polecam Państwu artykuł Jacka Filka na ten temat, który właśnie dokładnie idzie tym myśleniem, które Pan podjął. On uważa, że nie powinniśmy używać słowa kara śmierci. Tak, że właściwie powinno się mówić albo wyrok śmierci, albo skazanie na śmierć. Bo śmierć w tym momencie nie jest żadną karą, jest to eliminacja człowieka. Więc nie jest to żadna kara. Tu polecam Państwu, on bardzo ciekawie przedstawia całą dyskusję między teoriami abolicjonizmu a przeciwnikami. I oczywiście też się zgadzam z tym, że kara śmierci jest to coś sprzecznego. Bo popatrzmy, nawet gdybyśmy w argumentacji za karą śmierci powiedzieli, że ona ma służyć odstraszaniu innych, to dlaczego kara służy nie temu człowiekowi, który to popełnił, tylko jacyś abstrakcyjnym ludziom? Ona, jeżeli jest kara, to stosunku do tego, który to popełnił. Nie należy karać innych, czy straszyć i tak dalej. Więc rzeczywiście tu polecam ten artykuł Jacka Filka. Już nie pamiętam, w jakiej to jest książce, Filozofia jako etyka, chyba jest taka jego praca, gdzie bardzo ciekawie analizuje właśnie zagadnienie kary śmierci. Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych artykułów, który pokazuje właśnie cały spór wokół kary śmierci i bardzo ciekawa jest jego argumentacja filozoficzna. No, przede wszystkim właśnie polemizuje samą nazwą kara śmierci. I podobnie tutaj, podobne myślenie pojawia się w tej dyskusji wokół problematyki piekła. Czy człowiek jest w stanie popełnić taki czyn, który zasługuje na karę wieczną. Trzeba przyznać, że gdzieś akcenty są przesuwane dzisiaj, nawet w teologii, bo często nawet jeszcze można spotkać taką argumentację, że skoro człowiek obrazi nieskończonego Boga, to zasługuje na nieskończoną karę. Dzisiaj rzeczywiście już wśród filozofów takie argumentacje Państwo nie spotkają. Bardziej cała argumentacja dotycząca tego wiecznego oddzielenia jest po stronie jakby tego dobrowolnego wyboru człowieka. Kara, jakby tutaj Państwo widzą pewne cytaty z tych teorii, kara nie jest sprawiedliwa ze strony Boga, zwłaszcza wtedy, gdy wola trwa nadal w negatywnym nastawieniu do Niego. Można oczywiście pojawić się myśl, że nienormalną rzeczą ze strony Boga byłoby podtrzymywanie istnienia takiego nieszczęśliwego człowieka do końca, więc czasami pojawiają się teorie, że właściwie lepszym działaniem Pana Boga nie będzie podtrzymywanie w istnieniu człowieka, który jest od Niego oddzielony, tylko anihilacja tego człowieka. Że to będzie bardziej sprawiedliwe. Zobaczymy, że są teorie, które właśnie uważają, że bardziej sprawiedliwe byłoby anihilowanie grzeszników, niż podtrzymywanie w istnieniu w ostatecznym oddzieleniu. Ale rzeczywiście ta dyskusja wokół kary, jak sprawiedliwej, wiecznej, również wśród zwolenników i przeciwników istnienia lub nieistnienia piekła, często jest podejmowana. Uniwersaliści bardzo argumentują tym, że kara, właściwie nie znają takiego czynu, który by mógł być którego konsekwencją byłaby kara wieczna. Z naszym sąsiadem na przykład, nie? No nie, to jest nie do wymyślenia po prostu. Tak, no właśnie to jest, popatrzmy, że to jest pewna rzecz, która dla nas wydaje się przedziwna, niemożliwa. Znowu, oczywiście zwolennicy uniwersalizmu powiedzą, że Bóg jest w stanie na tyle człowieka przemienić, oświecić, że nie będzie to dla nas problemu. Podobnie jak bardzo często wysuwany jest argument właśnie zwolenników tego powszechnego zbawienia, czy my bylibyśmy szczęśliwi w niebie, gdyby ktoś z naszych bliskich, którego bardzo kochamy i tak dalej, znalazł się po drugiej stronie. W jaki sposób mówić w tym momencie o szczęściu człowieka? Co to Pan Bóg jakąś operację nam zrobi, że zaczniemy pamięć, że będziemy się cieszyć, no fajnie, ja tu w niebie, a ta w piekle, niech ma, zasłużył, kochałem go, ale teraz to już koniec. Więc to też jest pewien argument, którym posługują się zwolennicy uniwersalizmu. To czasami występuje bardzo silnie w teologii prawosławnej, właśnie ten typ myślenia, że miłość jest tym elementem, który Bóg wykorzysta, żeby człowieka doprowadzić do pełnego zjednoczenia. Ale rzeczywiście tylko, gdzie jest niebezpieczeństwo takiego myślenia, że jest to bardzo myślenie psychologizujące. Znowu, myślenie psychologizujące oparte na naszych tutaj doświadczeniach. Że my takiej sytuacji właśnie sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić od strony emocjonalnej. Natomiast znowu przechodzą do tej rzeczywistości pozaempirycznej, pośmiertnej, no już nie wiemy, jak to będzie wszystko działało. Więc wydaje mi się, że to znowu jest pewne niebezpieczeństwo takiej, bym powiedział, psychologizacji i ekstrapolacji naszych doświadczeń na pewne doświadczenia rzeczywistości pozaempirycznej, no, która no, niestety dla nas zawsze pozostanie nieznane. Również jest teoria, która nazywa się woluntaryzmem infernalnym. Ten woluntaryzm infernalny bardzo krytykuje uniwersalizm zbawienia, że jest to raczej straszliwa uzurpacja wolności i godności Boga, którą Bóg obdarza nawet swoich wrogów. Zmuszać kogoś do przebywania w niebie, a przynajmniej do tego, aby chciał tam przybywać, gdy ktoś tam nie chce. Ten woluntaryzm infernalny wyraża się w takim przeświadczeniu, że zarówno niebo, jak i piekło jest konsekwencją dobrowolnego wyboru. Ludzie zbawieni nie znajdują się również w niebie z przymusu, wbrew swojej woli. Nie zostanie ono jednak odmówione temu, który szczerze go pragnie. Patrzmy, ten woluntaryzm bardzo silnie pokazuje, że nasza wola, jeżeli pragniemy pewnego zbawienia, i tak nas tam doprowadzi, a jeżeli tego nie pragniemy, to nie będziemy tam na siłę wprowadzani.
A to jest chyba silna teologia protestancka.
Tak, w silnej teologii właśnie profesor Hryniewicz w tej swojej pracy omawia właśnie ten spór, bo teologia protestancka czasami, oczywiście zwłaszcza w wydaniu kalwińskim, troszeczkę ociera się o pewien predestynację, czyli że ktoś jest przeznaczony. Tu jest jeszcze teoria molinizmu jezuity, który wprowadził pewne również takie możliwości działania Pana Boga, że Bóg i tak kogo chce, to wprowadzi, kogo nie chce i tak odprowadzi od tego nieba. Natomiast troszeczkę te rozważania teologiczne trzeba zostawić na boku. Bardzo silnie jest podkreślany ten dobrowolny wybór, którego człowiek dokonuje. No oczywiście, jak Państwo widzą, są pewne zarzuty. Na przykład pierwszy zarzut nawiązuje do wypowiedzi biblijnych o gniewie Boga. Tymczasem woluntaryzm staje się przeczyć woli Boga jako sędziego. Jednak to Bóg też czasami skazuje. Inny zarzut na przykład opiera się na przekonaniu, że nikt nie jest w stanie podjąć w pełni wolnej decyzji przeciwko Bogu i odrzucić dar zbawienia. Czyli znowu wracamy do tego sporu o wolność człowieka. Na ile nasze wybory są w pełni świadome, dobrowolne. W bezpośrednim spotkaniu z Bogiem człowiek zostanie przecież wyzwolony z tych ograniczeń i wtedy dopiero może pojawić się ostateczna decyzja. Mogą Państwo też spotkać pewne teorie, które właśnie akcentują ten, można powiedzieć, jedyny i ostateczny wybór, jaki się dokonuje w chwili śmierci. Nawet w łonie Kościoła katolickiego są pewne teorie, które mówią, że właściwie wybory, że człowiek dokona takiej, by powiedział, takiej opcji fundamentalnej w momencie śmierci. Że tam otrzymujemy pewne większe światło i wtedy człowiek tak już ostatecznie sobie przemyśli, czy w tą stronę, czy w tamtą stronę. Czyli właściwie uważa się, patrzmy, jest to trochę czasami też niebezpieczna koncepcja, mówiąca, że całe nasze życie jest ważne, dopiero w chwili śmierci taka decyzja ostateczna. To taka teoria, no, czasami bym powiedział, no, zwalnia człowieka z wielu odpowiedzialności. Kolejny zarzut w stosunku do jego wolontaryzmu. Bóg byłby niesprawiedliwy, gdyby pozwalał człowiekowi ustawicznie trwać w tak wyraźnym, dyskrecyjnym dla niego wyborze. Owszem, możemy wybierać zło, jak twierdzi ta teoria, ale dobry i wszechstronny Stwórca nie dopuściłby do tego, aby umiłowane przez Niego stworzenie zmierzało do samozniszczenia. Czyli znowu podkreśla się, że Bóg nie dopuści do tego, żeby żadne z Jego stworzeń, które zostało obdarzone wolnością, samo wybrało stan przeciwny. Czyli patrzmy, że wolontaryzm infernalny afirmuje rzeczywistość piekła, ale odrzuca twierdzenie, że skazani na nie ludzie znajdą się tam wbrew swojej woli. Czyli ten wolontaryzm infernalny akcentuje, że ludzie wybierają piekło i chcą w tym piekle być. Czyli to nie jest coś, co dokonuje się wbrew nim, czyli na przykład jako sprawiedliwa jakaś kara. Kolejna teoria, którą jak Państwo widzą już samej nazwy odwołuje się do pewnej teorii zniszczenia, to jest teorii anihilacjonizm, czyli teoria głosząca, że Bóg w akcie właśnie pełnej miłości, miłosierdzia, właściwie pozbawi ludzi, którzy zasługują na piekło, istnienia, czyli zostaną zanihilowani. To wiąże się z tak zwaną warunkową nieśmiertelnością, że Bóg będzie ostatecznie decydował, jakie byty będą istniały w sposób wieczny, a jakie nie. Natomiast ludzie, którzy odrzucają Pana Boga, w jakimś momencie zostaną unicestwieni, przestaną istnieć, nawet jeżeli ich dusze są nieśmiertelne, ponieważ będzie to większy akt miłosierdzia dla nich. Po co mają świadomie przeżywać pewne cierpienia? Bóg skróci ich cierpienie. No jak Państwo widzą, ta teoria anihilacjonizmu właściwie bardzo silnie odwołuje się oczywiście do teorii eutanazji. I wydaje mi się, że tu jest pewne podobieństwo i pewne analogiczna argumentacja, że są pewne cierpienia, które wydają się już nie do zniesienia, więc lepiej na przykład wybrać inny sposób egzystowania i podobnie, jeżeli tam już będą tak silne cierpienia, że będzie przeżywał, więc pewnym wyjściem z tego będzie działanie Pana Boga, który i Bóg pozbawi ich istnienia. Patrzmy, że są nawet dwie teorie w tym anihilacjonizmie, mianowicie, że są teorie, że to Bóg zaingeruje, a są te teorie, że sami grzesznicy unicestwią samych siebie. Im więcej czyni się zła, to jest brak, to jest jakby zanegowanie swojej własnej istoty, więc właściwie któregoś dnia grzesznicy, tak jak bańka miedlana, nagle przestaną istnieć, bo się sami unicestwili przez swoje zło i tak dalej. Więc to też jest pewna teoria. No, znowu, jak Państwo pewnie dostrzegają, to jest bardzo, bardzo abstrakcyjne podejście i bardzo, bardzo specyficzne. Po pierwsze, znowu, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozstrzygnąć, wchodząc w pewną intencjonalność samego Boga, czy Bóg któregoś dnia zechce unicestwić swoje stworzenie. Czy tylko jest to wyłącznie wola Pana Boga, podtrzymywanie kogoś w istnieniu, może w jakimś momencie odmówić tego podtrzymywania w istnieniu. Więc trzeba przyznać, że te wszystkie teorie, które mówią o pewnym unicestwieniu rzeczywistości ludzkiej, no, wydaje mi się, znowu są nastawione, znaczy są związane z pewną dużą abstrakcyjnością i wchodzeniem w rzeczywistość, która dla nas jest bardzo silnie niedostępna.
Jak na przykład przy koniec świata nastąpi
tak samo nie wiemy, nie? Nikt nie zna, nawet z punktu widzenia objawienia biblijnego, nikt nie wie, na czym, jak to się dokona i kiedy to będzie. Więc znowu bardzo trudne są tutaj dywagacje. Ale na pewno jest to teoria, która jest alternatywą dla doktryny o wiecznym piekle. To jest te pewne wyjście, że wiecznego piekła nie będzie, ponieważ Bóg doprowadzi do tego, żeby nie istniało tylko dobro. Zobaczmy, dlaczego jest ta argumentacja anihilacjonistów. Ponieważ chce się przezwyciężyć pewną pokusę, przynajmniej w mniemaniu uniwersalistów, dualizmu. To znaczy, że będzie odwieczny stan istnienia dobra i będzie jakieś zło, które gdzieś tam będzie egzystowało. I to dla niektórych jest nie do pogodzenia, że jakby nigdy nie będzie ostatecznego triumfu dobra nad złem, nie będzie ostatecznego pojednania, zawsze będzie istniał pewien brak, pewnie coś niezależnego od Boga. Więc żeby, wydaje mi się, że z tym związana jest również ta teoria anihilacjonizmu, że chce się pokazać, że będzie w pewnym momencie, jakby to nazwać historii, istniało tylko dobro. Nie będzie żadnego momentu, gdzie zło będzie przeszkadzało tej egzystencji pełnego dobra. I wydaje mi się, że to również jest pewien argument, że wchodzi się nawet w teorię anihilacjonizmu. Że Bóg właśnie sprawi, że zło przestanie istnieć. To otóż tutaj mamy tą teorię anihilacjonizmu. I ostatnia teoria, która pojawia się w tych sporach, która nazywa się eskapizm. No jak Państwo się domyślają, to jest teoria pewnego wyjścia z piekła. To znaczy, że piekło nie jest stanem ostatecznym na wieki, wiecznym. Mianowicie ludzie w jakimś momencie będą mogli podjąć decyzję albo o przejściu do stanu zjednoczenia z Bogiem, albo podejmą decyzję o trwaniu na zawsze w piekle. Na pewno jest to kierunek bardzo taki umiarkowany, czyli patrzmy, że eskapizm z jednej strony przyjmuje istnienie piekła, co więcej, przyjmuje, że pewni ludzie tam pozostaną. Tylko że jakby ta teoria chce pokazać, że, do czego zresztą nawiązuje również teoria uniwersalizmu zbawienia, że moment śmierci nie jest ostatecznym momentem podjęcia decyzji przez człowieka. Że właśnie w tym stanie, byśmy powiedzieli już pozaempirycznym, tym stanem ostatecznym, również będzie możliwość dokonywania pewnych wyborów. I te wybory, nawet jeżeli człowiek znajdzie się w rzeczywistości piekła, nagle zobaczy, że jest niebo, że pewne konsekwencje mojego życia nie były najwłaściwsze i tak dalej. I w jakimś momencie dojrzeje do tego, żeby podjąć decyzję o przejściu do tej rzeczywistości zjednoczenia z Panem Bogiem. A są ludzie, którzy stwierdzą, nie, ten stan czynienia zła, oddalenia od Pana Boga jest czymś, co nadal chce podtrzymać i pozostaje w piekle. Czyli patrzmy, jest to teoria bardzo umiarkowana. Bo z jednej strony zakłada się istnienie piekła, że jednak jacyś ludzie mogą wybrać ten stan, a jednocześnie nie jest stanem ostatecznym dla jakiejś tam grupy, która pod wpływem właśnie łaski, oświecenia i tak dalej podejmą taką decyzję, że przejdą do tego kolejnego stanu. Czyli to zasadnicze przesłanie eskapizmu polega na tym, że piekło istnieje, mogą w nim przebywać potępieńcy, ale zawsze pozostaje pewną rzeczywistością otwartą. Czyli zawsze pojawia się taka możliwość przejścia z jednego stanu do drugiego. Czyli nie jest to pewien stan ostateczny. Jak Państwo widzą, to jest właśnie ostatnia teoria, która pojawiła się w tej dyskusji wokół stanu infernalnego. Jak Państwo widzą, wszystkie te modele są pewnymi modelami teoretycznymi. Ponieważ nie mamy wglądów w tamtą rzeczywistość na tyle, na ile tylko są jakieś tam dane objawienia. Natomiast filozofów właściwie nie interesuje, jakby to nie jest chyba główny problem dla filozofa, żeby to uzgodnić z danymi objawienia, tylko bardziej chodzi o pokazanie pewne możliwości, pewną spójność pewnej koncepcji. Rozważając oczywiście pod kątem rozumienia natury Pana Boga, pod kątem człowieka i pod kątem sprawiedliwej kary i pewnych koncepcji metafizycznych. Wydaje mi się, że większość tych teorii ma pewne założenia metafizyczne. Na przykład założenie takie, że istnienie zła zawsze już będzie pewnym dualizmem. Że już to będzie niespójne na przykład z pewną koncepcją natury Pana Boga. Więc wydaje mi się, że wszystkie te teorie są zawsze gdzieś zakorzenione w pewnych, bym powiedział, założeniach, których chce się bronić, powiedzmy. I chce się, wydaje mi się, że większość tych teorii trochę posługuje się, tak powiem, bardzo obrazowo, znaczy posługuje się koherencyjną koncepcją prawdy. Są pewne założenia i teraz badamy, na ile teoria piekła, taka jaka odsłania się chociażby w rzeczywistości biblijnej, jest spójna z tymi założeniami, na ile też nie. Ale tak podsumowując, trzeba przyznać, że jest to dyskusja może na tyle twórcza, że pokazuje pewną konieczność przemyślenia z punktu widzenia i antropologii współczesnej, z punktu widzenia też etyki, z punktu widzenia również rozumienia samego Boga, nawet pewnych koncepcji, które tradycyjnie są przyjmowane w jakimś objawieniu, no w tym wypadku jest to objawienie chrześcijańskie. Tak jak Państwo to dostrzegli, właściwie żadna z tych koncepcji nie odwołuje się do innych teorii religijnych. Właściwie wszystkie odwołują się do pewnej koncepcji chrześcijańskiej. No to w łonie chrześcijaństwa gdzieś ten spór wyłonił się i jest prowadzony. Więc wszystkich, których z Państwa interesuje ten temat, to odsyłam właśnie do lektury zarówno tej książki Hryniewicza, czy tej antologii, bo myślę, że rzeczywiście jest to praca, która dostarcza dużo interesujących tematów, nawet do rozważań i również takiego przemyślenia, no w pewnym sensie też własnego.